przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tygielka Bałkańskiego. Była już audycja na temat Turcji, na temat Albanii, Macedonii, Chorwacji. Nadszedł więc czas na Bośnię i Hercegowinę. Znawcą Bośni i Hercegowiny nie jestem, dlatego zaprosiłam specjalnego gościa. Jest nim politolog i opiekun Koła Bałkanika, dr Tomasz Lenkiewicz. Witam serdecznie.
Witam również.
Zanim przejdziemy do tematu związanego właśnie z Bośnią i Hercegowiną, chciałabym zapytać, skąd wzięło się u pana zamiłowanie do Bałkanów?
Trywialnym jest pewnie określenie, że są obszary, gdzie żyją sympatyczni ludzie, przyjaźni, gościni i tak dalej. Trywialnym jest również pewnie określenie, że lubimy strony, gdzie jest ciepło, gdzie jest morze, gdzie jest pewnie trochę inaczej. W przypadku Bałkanów, gdybym miał zacząć od początku, to chyba wakacje. Wakacje, na które odbywałem z rodzicami, będąc jeszcze kilkuletnim dzieckiem. I traf chciał, że tym obszarem, który głównie penetrowaliśmy, były właśnie państwa bałkańskie. Wówczas jeszcze chociażby w przypadku Bałkanów Zachodnich nie było tak wielu państw, tylko była jedna Jugosławia. Kolejne wakacje trafialiśmy właśnie w ten rejon do poszczególnych ówczesnych, zaznaczę, państw bałkańskich. I jakby ten pierwszy kierunek młodzieńczych wakacji poza Polską, spędzany właśnie na tym terenie, jest pewnie jednym z istotnych elementów, który wiąże się z tym, iż te Bałkany stały się dla mnie czymś ważnym. Kolejnym takim czynnikiem, którym wskazać, to pewna fascynacja w okresie dziecinnym czy dzieciństwa geografią, szeroko rozumianą. Studiowanie mapy Europy, obserwowanie, jak ta mapa się kształtuje, przyglądali się poszczególnym półwyspom i w pewnym momencie lokalizacja wzroku na Półwyspie Bałkańskim i docenienie jego pewnej specyfiki, jeżeli chodzi o mapę nie tylko polityczną, ale również tak zwaną mapę fizyczną. Bezwzględnie muszę również poruszyć jeszcze jedną kwestię pewnych zainteresowań historycznych. One ogniskowały się na pewnym etapie wokół wydarzeń przełomu może XIX i XX wieku, tak zwanego końca Belle Époque, jak również przyczyn wybuchu I wojny światowej. A wiemy doskonale, że jednym z tych elementów, które zadecydowały o wybuchu tejże wojny, przyczyn jest wiele i są bardzo złożone, ale jednym z elementów była właśnie skomplikowana sytuacja na Bałkanach. Stąd również to właśnie zainteresowanie Bałkanami. Wakacje, geografia, historia, ale też historia nie tylko I wojny światowej. Gdzieś w pewnym etapie zainteresowania jakby ogólnie historią Europy pojawiła się kwestia podziału cesarstwa rzymskiego. I tutaj mam na myśli głównie reformę administracyjną cesarza Dioklecjana, przeprowadzoną pod koniec III wieku po Chrystusie, która reformowała jakby administracyjnie cesarstwo rzymskie, ale uwzględniała również czynnik kulturowy i, mówiąc krótko, część zachodnia, łacińska, część wschodnia, grecka. Ta linia, bo tak ją możemy określić, graniczna, przebiegała właśnie przez środek obecnej Bośni i Hercegowiny. I to zróżnicowanie, zauważmy, że istnieje po dzień dzisiejszy.
A jako politolog, jako naukowiec, ma pan jakieś marzenia podróżniczo-naukowe związane właśnie z Bałkanami?
Po dłuższym zastanowieniu się muszę stwierdzić, że brak takiego konkretnego miejsca, o które tutaj padło pytanie. Mogłyby być ewentualnie, no nie wiem, Sarajewo, skoro mówimy o Bośni, mogłaby być nim Macedonia. To wszystko jest uwarunkowane jakby wieloma czynnikami. Jeżeli wymieniamy poszczególne miejsca, to nie ukrywam, że z pewnego względu jakąś specyficzną sympatią darzę Grecję z państw bałkańskich. Może inaczej, najlepiej odpoczywam w Grecji, natomiast jeżeli chodzi o podróżowanie, to mam kolejne nowe doświadczenie z minionego pobytu w Albanii w zeszłym roku. Udało się, pewnie niewielkość tego kraju, jeżeli chodzi o powierzchnię, zdecydowała, że udało się przejechać ten kraj, jak to się mówi, potocznie wzdłuż i wszerz. I to było kolejne ciekawe doświadczenie związane z Bałkanami, kolejny poznany kraj. Wspomniałem o tej sympatii progreckiej, natomiast wszędzie na Bałkanach czuję się chyba dobrze. Konkretne miejsce. Z konkretnym miejscem najbardziej wiązałby się fakt tego, co najbardziej w Bałkanach mnie pociąga, czyli zróżnicowania kulturowo-cywilizacyjnego, jak również pewnych napięć społeczno-politycznych i one właśnie są szczególnie obserwowalne na terenie Bośni i Hercegowiny. I również pewien aspekt, który jest nieodzowny, bardzo trudno go jakby określić, natomiast mam w sobie taką pewną specyficzną pasję, czyli odkrywanie Orientu, a bardziej gdzie ten Orient się zaczyna. Pewnie skrytykowałaby mnie tutaj profesor Maria Todorowa, wybitna znawczyni tematyki bałkańskiej, z pochodzenia Bułgarka, albowiem ona w swojej pracy Bałkany wyobrażone kwestionuje jakby ideę poszukiwania tego tak zwanego Orientu na terenie Bałkanów. Tutaj można przywołać również takie postacie jak Edward Said czy Jacques Derrida, którzy krytykowali samo określenie orientalizm, ale ja mimo wszystko bardziej bym podążał szlakiem Johna Morita w XVIII wieku czy w XVII wieku Henry'ego Blounta, czy chociażby w wieku XX Rebeki West, jej zresztą słynna praca Czarna owca, szary sokół, gdy dobrze pamiętam. Ci ludzie podjęli wyzwanie znalezienia tego miejsca, gdzie Zachód łączy się ze Wschodem, czy konfrontuje się ze Wschodem, gdzie cywilizacja zachodnia, tak ją określmy, spotyka się z Orientem. Fascynowały ich te miejsca, ich poszukiwali tych miejsc, podążam ich śladem, czasem tak, ale co ciekawe, oni chyba tego miejsca nie odnaleźli, mi dotychczas również się nie udało. Niemniej podróż jest fascynująca. Odniósłbym się tutaj jeszcze do pewnej kwestii, którą również była dosyć istotną. Zamiłowania literackie tyczyły okresu romantyzmu, moje oczywiście. Gdzieś ta literatura ogólnie określana mianem romantycznej była mi bliska. I znów tutaj odnajduję Bałkany. Lord Byron, Giaur, piękna historia.
Zapraszamy na chwilę muzycznej przerwy. Miał pan wskazać trzy najważniejsze wydarzenia, które zmieniły bieg historii Bośni i Hercegowiny. Na które by pan wskazał? I proszę uzasadnić, dlaczego.
Szybka myśl, gdzie jak Bośni i Hercegowiny, czy terenów Bośni i Hercegowiny, i trzeba znaleźć te trzy daty. Dobrze, może pierwsza to rok 1463 i śmierć ostatniego bośniackiego władcy Stefana Tomaszewicza, a jednocześnie jest to data, która początkuje panowanie tureckie Bośni i Hercegowiny. Może samej Bośni, bo 19 lat później, w roku 1482, również tereny Hercegowiny zostają opanowane przez Imperium Osmańskie. To taka pierwsza data, ona wieńczy jakby istnienie pierwszego państwa bośniackiego, które taki rozkwit miało w wieku XIV, tutaj warto przypomnieć Cetwrtka I. To za jego panowania uważa się, iż był to najlepszy okres państwowości bośniackiej w wiekach średnich. Czyli mamy już Turków na terenie Bośni i Hercegowiny i wiele państw bałkańskich uważa, że to okres ciemnych wieków dla tychże państw. Kolejna data, która jest istotna, to myślę takie połączenie w zasadzie ciągu wydarzeń, więc tutaj bym się skupił na przełomie XIX i XX wieku. 1878 rok, traktat berliński. On, jedną z postanowień tego traktatu jest decyzja, iż administracyjnie terenami Bośni i Hercegowiny mają się zająć Austro-Węgry. Faktycznie tak się dzieje, a w roku 1908 Austro-Węgry dokonują aneksji Bośni i Hercegowiny. To jest jakby taki ciąg wydarzeń, natomiast tutaj podkreślam tą aneksję, o tyle jest ważna, że rodzi ona napięcia pomiędzy monarchią Habsburgów a państwem serbskim. Również była to na postawę Serbów bośniackich. Nie bez przyczyny Gavrilo Princip jest tym, który wykonuje wyrok na następcy tronu monarchii Habsburgów Franciszku Ferdynandzie. Czyli 1908 rok, aneksja Bośni i Hercegowiny. Wynikiem tego jest również zamach w Sarajewie, czyli jedna z przyczyn wybuchu I wojny światowej. A trzecia data, którą warto przywołać, to znów jakby ciąg wydarzeń. Mam tu na myśli lata 1992-1995 i ten symboliczny pokój czy porozumienie w Dayton, które kończy wojnę w Bośni i Hercegowinie, tak jak wspomniałem wcześniej, trwającą od roku 92 do 95. Wojnę charakterystyczną dla Bałkanów, dla stosunków panujących na Bałkanach, ale również wojnę, z której okrucieństwem Europa nie potrafiła się zmierzyć. Inaczej, Europejczykom wydawało się, że po zakończeniu II wojny światowej tak okrutne wydarzenia mają już za sobą i tu się okazuje, że się bardzo pomylili.
Podawcę wiedzy historycznej zrobimy teraz mały przerywnik. Podczas porannego spaceru postanowiłam przeprowadzić małą sondę na temat skojarzeń dotyczących Bośni i Hercegowiny. Posłuchajmy.
Z czym kojarzy się panu Bośnia i Hercegowina?
Kurczę, z tym Bałkanami.
No, w przyszłości to wojny.
Z wojną.
A coś więcej?
Z piękną przyrodą, ze zniszczonym krajem.
Kojarzę, że tam były ostre wojny i były rozruby dosyć grube i ginęło dużo ludzi. Pamiętam tego, co mi mama opowiadała, że normalnie rodziny się chyba wzajemnie zabijały, czy coś takiego. Jak wyszło właśnie, że ktoś jest bośniakiem, a ktoś jest tym drugim, to coś takiego było, więc raczej no, z niczym pozytywnym mi się to nie kojarzy. Wiem mniej więcej, gdzie się znajdowała.
A gdzie?
Wydaje mi się, że na północny zachód od Polski, gdzieś tam Słowacja, coś tamtego, ale troszkę niżej jeszcze.
Góry, taki klimat lądowy już po części, zdaje się śródziemnomorski, znacznie suchszy. No i na pewno jakieś wina, bo też pijam wina z tamtych okolic.
Swego czasu były tam działania wojenne.
A coś więcej?
To było dawno temu, więc nie pamiętam.
Z państwem, w którym mamy trzech prezydentów. No, ludzie mieszkający w Hercegowinie raczej nie są zadowoleni, jak się mówi o nich, że są Bośniakami czy krańcami Hercegowiny, tylko mówią że sobie, że są Chorwatami. Z państwem z trzema religiami, Sarajewem, z zamachem na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.
Winem? Ale to chyba nie robią wino.
Mi się kojarzy z kozami i nie mam pojęcia.
Ja tylko w jakim miejscu się znajduje na mapie.
A gdzie się znajduje?
Na półwyspie, tam obok Syrii gdzieś.
Przede wszystkim z Edinem Dzeko, bo jestem wielkim fanem jego talentu piłkarskiego.
A gdyby pan miał określić Bośnię i Hercegowinę za pomocą pięciu słów, pięciu skojarzeń, to jaki by pan wybrał?
Wydaje mi się, że symbolem mogą być rzeki, symbolem może być miasto. Most na Drinie to może pierwsze hasło.
A dlaczego?
Most na Drinie, praca Iwo Andricza, czy powieść Iwo Andricza z roku 1945, dzieje się w Wiszegradzie. to jest miasto położone właśnie nad tą rzeką. Tam w 1571 roku okupant turecki wybudował most i wokół tego mostu dzieje się akcja tej powieści przez kolejne stulecia. Mieszkańcy tego miasta doświadczają tego wszystkiego, co dzieje się na Bałkanach. Doświadczają tych samych emocji, tych samych napięć etnicznych. Wszystkie wydarzenia, które mają miejsce na Bałkanach, dotyczą bezpośrednio ich i mostu nad rzeką Driną. Ten most staje się pewnym symbolem dla pewnej grupy etnicznej. Iwo Andrić opisuje go jako połączenie Bośni z Serbią, ale, i to chyba jest mi bliskie, również Andrić opisuje ten most jako pewną symbolikę połączenia Zachodu z Orientem. Drugie takie miejsce to na przykład Sarajewskie Róże.
Dlaczego?
Wykonane z żywicy zabarwionej na kolor czerwony wypełniają po prostu, jakby to powiedzieć kolokwialnie, dziury w jezdni i w chodnikach, w miejscach, gdzie pociski moździerzowe zabiły przynajmniej 3 osoby w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie, w czasie oblężenia Sarajewa. I teraz wędrując po Sarajewie, patrząc pod nogi, zdajemy sobie sprawę, jak często napotykamy te tak zwane sarajewskie róże, co może nam powiedzieć, jak wiele osób zginęło, jak wiele miejsc w Sarajewie doświadczyło ludzkiej tragedii.
A kolejne słowa skojarzenia?
Jak jesteśmy w Sarajewie, to może coś przyjemniejszego, czyli Bašća Šarija, tak? Czyli ta najstarsza część Sarajewa po turecka, może tak określić, ale bezwzględnie decydująca o obliczu miasta, ba, właśnie o tym, co kiedyś Norman Davies w swojej pracy Europa opisał, jeżeli chodzi o Sarajewo, czyli tą specyficzną wielokulturowość tego miasta. Z którą tą wielokulturowością Sarajewo radziło sobie świetnie, w przeciwieństwie do współczesnej Bośni i Hercegowiny. Trzecie skojarzenie to religia. W tym wymiarze, że różnicuje bardzo społeczeństwo Bośni i Hercegowiny i bezwzględnie stała się elementem, jak bardzo często na przestrzeni dziejów, elementem, który decydował o okrucieństwie wydarzeń wojennych.
A kolejne?
Chyba Neretwa, rzeka płynąca przez Mostar, również jeden z symboli Bośni i Hercegowiny, ten słynny most, który jest symbolem jakby nie tylko tego miasta, ale również całej Bośni. Tak w przypadku mostu na Drinie również powstał dzięki władcom osmańskim i jest taką ikoną Bośni, a warto jeszcze wspomnieć, że Neretwa jest jedyną rzeką w Bośni i Hercegowinie, która od swojego ujścia płynie ku Adriatykowi. Wszystkie pozostałe rzeki płyną w kierunku północnym do Dunaju. Jedyna Neretwa wpada do Adriatyku. To chyba takie symbole, o które przyszły mi teraz na myśl.
Zapraszamy teraz na chwilę muzycznej przerwy na piosenkę Leila Harimata Hari z dedykacją dla pani Karoliny, naszej pani dźwiękowiec.
Thank you. zaproszę. Znaj, tam neću biti ja. Lako se tuge oproste, ali samo ljubav nikada. Zar bi mogla ti drugog voljeti? Tebe
był pan w Bośni i Hercegowinie, prawda?
Tak.
A co zaskoczyło tam pana najbardziej?
To coś, co uderzyło najbardziej, to powszechny widok fasad domów ze śladami po kulach, a na tak zwanym interiorze, na prowincji, wsiach bośniackich, wiele domów, które zostały zniszczone w czasie działań wojennych i już nie zostały odbudowane. I to chyba najbardziej rzuciło się w oczy. Kraj nadal pozostał piękny, ale z pewnymi ranami.
A jakie miejsce do zwiedzania poleciłby pan naszym słuchaczom?
Jest ich chyba zbyt wiele, ale gdybym miał jakieś takie emblematyczne wskazać, to pewnie nie będę oryginalny, ale przede wszystkim Sarajewo i jeszcze trochę tej wieloetniczności, wielokulturowości, ale tej takiej pozytywnej można tam wyczuć w przeciwieństwie do pozostałych obszarów kraju. Jajce, Tuzla, Medjugorje na przykład dla osób wierzących, ale chyba bym wskazał na Sarajewo. Następnie wspomniany wcześniej Mostar przy okazji Neretwy i ten słynny most 1566 roku. Kolejnym miejscem jest Banja Luka. Celowo bym radził odbyć podróż tego miasta, bo jest to nieformalna stolica Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, więc tutaj ten etnos serbski jest bardzo widoczny, kultura serbska. Dla miłośników historii, tudzież Imperium Osmańskiego w całej złożoności tego państwa, czy może w wielu aspektach, czyli tym kulturowym i serialowym i kulinarnym i w końcu siły politycznej, to miasteczko Počitelj jest bardzo charakterystyczne. Inaczej, tu znów znajduję coś dla siebie i coś dla turkofili. Ja odnajduję Orient, a turkofile stare, dobre Imperium Osmańskie. Warto zobaczyć to miasto, które żyje tym rytmem właśnie od wieków. I kolejne miejsce to może Neum. Dlaczego? Dlatego, że w nim byłem. Po drugie, dlatego, że jest to jedyne miasteczko turystyczne, które stanowi dostęp Bośni i Hercegowiny do Morza Adriatyckiego. Linia morska graniczna Bośni i Hercegowiny ma około 20 kilometrów, więc w zasadzie skrawek wybrzeża Dalmacji, ale miejsce oprócz tego, że można w nim świetnie wypocząć, urokliwe, stricte turystyczne, to ma istotne znaczenie, jeżeli chcemy zwiedzić bliższą i dalszą okolicę. Parę kilometrów od Neumu, już na terenie Chorwacji, jest miasteczko Ploč, z którego mamy transport, linia kolejowa do Sarajewa. W zasadzie gdybyśmy chcieli podróżować dalej, to i do samego Belgradu prawdopodobnie, ale możemy odbyć podróż do Sarajewa w ciągu jednego dnia i powrócić z powrotem do Neumu i dalej się relaksować. Z Neumu jest bardzo blisko do Dubrovnika, czyli kolejne miasto, które warto zobaczyć. Z Neumu w końcu przez Dubrovnik możemy dotrzeć do Boki Kotorskiej, już w Czarnogórze. Miejsca przepięknego, wyjątkowego. Miejsca, które z racji swego położenia, trochę przypominające fiordy norweskie, służyło marynarce austro-węgierskiej za jedną z baz. W końcu z Neumu możemy dotrzeć nad Jezioro Szkoderskie, a to granica pomiędzy Czarnogórą i Albanią. Mhm. Więc będąc tam, plażujemy, następnego dnia odbywamy podróż do Mostaru, wracamy wieczorem, następnego dnia plażujemy, kolejnego dnia do Sarajewa i tak dalej, czyli połączenie przyjemnego z pożytecznym.
W takim razie, kochani słuchacze, zapraszamy na wycieczkę do Bośni i Hercegowiny. Wracamy po przerwie.
Slama oči kod dna Duboke uvek tu kad mi treba Mali poklon sa neba Ponosno korača svuda Kao zvezda Hollywooda Ti si lepa dama Za mene ti si prava I nijedna tebi ravna nije Ti si meni strava jer Ljubi to je ta lepa moja srkinja Samo tebe za sebe želim ja Igraj sa mnom od sumraka do svitanja Ti postojiš za mene stvorena Ona voli pesme tužne I u kafani pije crnu kafu jaku Kao ja, uvek tako razigrana Ova dama sa Balkana Ona jaka je ko stena Mislim jača I od mene ti si Lepa dama, za mene ti si prava I nijedna tebi ravna nije Ti si meni strava jer Ljudi, to je ta lepa moja srkinja Samo tebe za sebe želim ja Igraj sa mnom od sumraka do svitanja Ti postojiš za mene stvorena Sve što joj treba dajem sve, ja se trudim za nju. Ona ima razne moći, molim te sa mnom pođi preko reka I planina, jer bez tebe je praznina.
Ajmo svi!
Ljudi, to je ta lepa moja srkinja, samo tebe za sebe želim ja.
Mówiąc o Bośni i Hercegowinie, często zaznaczamy jej wielokulturowość, wieloetniczność, wielonarodowość. Korzystając ze spisu ludności z 2016 roku, zamieszkuje ją 51,11% Bośniaków, 30% Serbów oraz około 15% Chorwatów. Kraj podzielony jest na trzy bloki: serbsko-prawosławny, bośniacko-muzułmański oraz chorwacko-katolicki. Czy sądzi pan, że wielokulturowość Bośni i Hercegowiny jest jednym z największych problemów państwa, czy jednak stanowi ona cenny element, który pozwala temu państwu na kształtowanie się i powiększanie dorobku kulturowego?
Liczba ludności Bośni i Hercegowiny wynosi około 3 900 tysięcy. Trzy różne społeczności: Chorwaci, Serbowie i Bośniacy, czyli inaczej mówiąc muzułmanie, tak to jest określenie, że nie będziemy zakończyli w kwestię, kiedy ono się pojawiło, ale na potrzeby rozróżnienia używa się określenia Bośniak, czyli myślę ten związany z islamem. Ta wielokulturowość w Sarajewie, jak wspomniałem wcześniej, świetnie się sprawdzała. Natomiast dla funkcjonowania współczesnej Bośni i Hercegowiny jest pewnym wyzwaniem i pewnym problemem. Myślę, że tak modna w ostatnich latach dyskusja nad wielokulturowością Europy w przypadku Bałkanów nabiera trochę innego charakteru, a w przypadku Bośni i Hercegowiny decyduje o tym, że niestety to państwo jest państwem, między innymi właśnie poprzez to zróżnicowanie, z państwem dysfunkcyjnym.
Jedno znam, swe ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu, bolje dan da i ne počinje. Od tebe ustanem ja ranije, u glavi sat na osam navijem, i gledam te, i gledam te, pa se pitam šta mi je. Temperatura, diže se bura, ti si bolja nego letnja avantura, zbog tebe sve me lomi, telo mi gori, ti hrtim kao mlazni avion. Zaigram u ritmu dan, 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 i više ne znam gde sam. Jer ti si tako jak afrodizijak, priznajem svima da ne mogu ja bez tebe. I tako svaki dan ko da sam dresiran, iz ruke da ti jedem. Daj, 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 spasi me, znaš to najbolje. Temperatura, diže se bura, ti si bolja nego letnja avantura, zbog tebe se ne lomi.
Mi locura, niña, ven conmigo, tú vas a volar. Con tu dulzura sube la temperatura. Cuando empiezas a bailar no puedo respirar. Te necesito amar. Lo que me pides sabes que te voy a dar. Yo quiero complacer tu cuerpo de mujer. Quédate hasta el amanecer.
Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu, bolje dan da i ne počinje. Od tebe ustanem ja ranije, u glavi sat na osam navijem, i gledam te, gledam te. Temperatura, diže se bura, ti si bolja nego letnja avantura, zbog tebe se ne lomi, telo mi gori, i letim kao mlazni avion.
Ocenia pan przyszłość Bośni i Hercegowiny?
Nie rokuję jej najlepiej, ale obym się mylił, oby mieszkańcy Bośni i Hercegowiny poradzili sobie z tym problemem. Gdybyście państwo przyjrzeli się chociażby systemowi politycznemu tego kraju, no on już wskazuje nam, jak bardzo zróżnicowane jest to państwo. Jest to Republika Federalna, a specyfiką jest jej bikameralizm symetryczny. No nie będziemy tutaj wchodzili w teorie związane z politologią, natomiast już to samo określenie wskazuje na specyfikę Bośni i Hercegowiny. Faktycznie system polityczny jest przez wielu politologów uważany za ewenement w skali europejskiej. Głowa państwa. No wydawać by się mogło, że głowa państwa to silna władza albo jakoś zorientowana politycznie. Głową państwa w Bośni i Hercegowinie jest trzyosobowe prezydium. Rotacyjne notabene, bowiem trzyosobowe dlatego, że reprezentuje trzy te główne etnosy, tak, czyli serbski, chorwacki i muzułmański, bośniacki. Na czele prezydium jest przewodniczący, który zmienia się co 8 miesięcy. No jest to, przyznacie państwo, specyfika Bośni, no niespotykana w wymiarze europejskim. Władza wykonawcza to 10-osobowa Rada Ministrów. Ustawodawcza, dwuizbowy parlament. To wszystko powoduje, iż dysfunkcyjność Bośni i Hercegowiny objawia się również w tym wymiarze systemu politycznego. 15 lutego 2016 roku wniosek Bośni i Hercegowiny o członkostwo w Unii Europejskiej został rozpatrywany. I tutaj pojawia się kolejny problem. Dlaczego Bruksela, mówiąc kolokwialnie, ma problem z Bośnią i Hercegowiną? Pojawiają się głosy w Brukseli, że właśnie dysfunkcyjność państwa, że ta wieloetniczność, która objawia się bardzo skrajnie czasami, że niewydolna gospodarka, że gdzieniegdzie struktury mafijne, to wszystko powoduje, że Bośnia i Hercegowina no ma, przynajmniej moim zdaniem, może mieć poważny problem z członkostwem w Unii Europejskiej. Warto może wspomnieć również o tej dezintegracji, także politycznej Bośni i Hercegowiny, która powodowana jest wedle politologów trzema czynnikami. Po pierwsze, wielokulturowym, co zarazem idzie wieloetnicznym charakterem państwa, w którym istnieją od wieków głęboko zakorzenione wzajemne antagonizmy, no silne nastroje nacjonalistyczne. One z kolei no, w pewien sposób implikują brak woli współpracy, ale także brak pewnej takiej wspólnej, rzekłbym, no, ponadetnicznej tożsamości politycznej. Po drugie, wielu uważa, że Bośnia i Hercegowina no, objawia się sztucznym charakterem organizmu państwowego, którego faktycznymi architektami były czynniki zewnętrzne. Tutaj chodzi chociażby o kwestię tego porozumienia w Dayton z 1995 roku. I na marginesie warto powiedzieć, że te czynniki zewnętrzne decydowały o obliczu państwa bałkańskiego nie po raz pierwszy w historii Kanów. A trzeci czynnik, który decyduje o tej specyfice, a zarazem również dysfunkcyjności Bośni i Hercegowiny, to jest brak wewnętrznej spójności państwa, spowodowany no, daleko idącą decentralizacją, tak, i niejasnym podziałem kompetencji między różne organy i instytucje. Bo przypomnijmy, no, decentralizacja wynika chociażby z tego, że Bośnia i Hercegowina jest państwem federacyjnym, ale składającym się z dwóch głównych podmiotów, czyli Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny, nie mylić z Serbią, i Federacji Bośni i Hercegowiny. No jeszcze jeden taki podmiot, czyli dysklit Brczko, który znajduje się pomiędzy nimi, jest kontrolowany przez zewnętrzne siły.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję panu doktorowi za przyjęcie zaproszenia i opowieści dotyczące Bośni i Hercegowiny.
Również dziękuję, natomiast na myśl takie pewne słowa wypowiedziane przez Wefika Efendiego, który w połowie XIX wieku miał powiedzieć swojemu oponentowi w rozmowie, że ci, którzy pragną poznać nasze kraje, tu miał na myśli regiony Bałkanu, powinni podjąć się czterech zadań. Po pierwsze, muszą nauczyć się języka. Po drugie, zapomnieć przyswojonych wcześniej pojęć i poglądów. Po trzecie, muszą poszukiwać prawdy, nie zaś faktów potwierdzających uprzednie założenia. A wreszcie, i to jest bardzo ciekawe i chętnie bym to kiedyś zrealizował, a wreszcie zamieszkać z nami przez 3 lub 4 lata. Czego wszystkim Państwu życzę, bo 3-4 lata na Bałkanach to na pewno nie będzie czas stracony.
A ja zapraszam już na następną audycję, która będzie za tydzień. Zostajemy przy tematyce Bośni i Hercegowiny, audycja Iście Muzyczna z gośćmi z kotła eurowizyjnego. Do usłyszenia.
Staluje. Jednu tajnu za mene kažu kriješ, draga. Pitao sam da mi vrate ono vrijeme, da me sate poleče, da ljubav miriše, tako kažu. Jedan svijet, kad si drugi odučuje.